To jest podcast Nie Tylko Pytania. Rozmowy o nauce, sztuce, komedii. Bardzo mi pomoże, jeśli zaobserwujesz i ocenisz ten podcast. Miłego słuchania. Cześć, bardzo mi miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu Nie Tylko Pytania. Na początek muszę się troszeczkę usprawiedliwić. Widzicie, że jestem troszkę dziwnie ubrany i mam na sobie taki dziwny pas. To dlatego, że miałem operację parę dni temu, więc po pierwsze, sorry za mój wygląd, jeżeli oglądacie, a po drugie, jeżeli się będę krzywił albo stękał, to dlatego, że niestety mam bóle pooperacyjne. No, ale trudno. Liczy się gość, a gościem jest dzisiaj pani Aleksandra Kubacka, dietetyczka, która prowadzi gabinet dietetyczny, który się nazywa Zielony Pieprz.
Tak, zgadza się.
Tak, panią bardzo łatwo wyszukać pod tą nazwą. I chciałbym na początek zapytać, co to są kalorie?
Najprościej chyba mówiąc, taki sposób na przeliczenie energii, którą mamy, która jest zawarta w różnych produktach spożywczych. Później dzięki temu, że konsumujemy jakiś produkt, wiemy, ile tej energii z danego produktu przyjęliśmy. W zasadzie powinno się mówić kilokalorie. Potoczna nazwa kalorie znaczy dokładnie to samo, co ta naukowa forma kilokalorie. Czyli tak najprościej mówiąc, energia, która jest dostarczana z tych produktów spożywczych do naszego organizmu.
I czy taki człowiek, który tak sobie normalnie żyje, nie myśli za bardzo o jedzeniu, powinien liczyć kalorie?
Raczej nie powinien. Najlepszym sposobem na to, żeby jeść zdrowo, nie jest liczenie kalorii, sprawdzanie w tabelach kalorycznych zawartości składników odżywczych, energetyczności itd., a raczej skupienie się na tym, żeby te posiłki, które zjadamy, były urozmaicone, były zdrowe, żebyśmy jedli regularnie i to ma dużo większe znaczenie niż sama kaloryczność posiłków, które zjadamy.
Bo często się spotyka, nie? Osoby, które tak liczą strasznie, strasznie intensywnie te kalorie i na przykład dla mnie osobiście liczenie kalorii źle się kończy, bo powoduje, że za dużo myślę o jedzeniu, nie? I gdzieś tam.
Tak. No, świetnym przykładem jest dieta, powiedzmy, nie wiem, 1000 kalorii, która paręnaście lat temu była bardzo modna i polecana, w której to jedynym założeniem było dzienne spożycie 1000 kilokalorii bez przyjrzenia się dokładnie temu, co jemy. No i patrząc z dzisiejszej perspektywy, można iść do McDonalda, zjeść te 1000 kalorii na jeden posiłek i mieć temat dobowej diety, dobowego zapotrzebowania według tej diety zamknięty. No ale oczywiście można też zrobić tak, że te 1000 kalorii, tutaj gwiazdka 1000 kalorii to zdecydowanie za mało jak na dietę czy odchudzającą, czy dietę taką normalną, prawidłową, zbilansowaną. No właśnie, a te 1000 kalorii możemy zjeść w postaci 4 obfitych, dużych posiłków pełnych warzyw i owoców, zawierających pełnowartościowe białko, czy ryby, czy nabiał. I taką dietą się najeść. Aczkolwiek, no tak jak mówię, jest to zdecydowanie za mało, jeśli chodzi o potrzeby dorosłego organizmu.
No tak, no podejrzewam, że 1000 kalorii w chipsach to jest znacznie mniej objętości niż 1000 kalorii w, nie wiem, kaszy z warzywami.
Dokładnie tak, dokładnie tak. A to właśnie sytość jest takim elementem, który sprawia, że dieta jest skuteczna. Bo jeśli jesteśmy najedzeni, to nie mamy potrzeby podjadania, sięgania po przekąski, tylko jemy rzeczywiście to, co wystarcza nam to, co zjedliśmy. W przypadku produktów, które mają wysoką gęstość energetyczną, czyli właśnie w małej objętości dosyć dużo kalorii, ta sytość przychodzi bardzo późno. właśnie ze względu na małą objętość tych produktów.
No tak, miód ma chyba taką mega wysoką. No
tak.
Najedzmy się miodem, powodzenia.
Tak, albo olejem.
No, albo samym awokado, nie?
O, tak.
Awokado też jest chyba gęste.
Tak, bardzo, tak, 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 tak. Jest bardzo kaloryczne właśnie ze względu na wysoką zawartość tłuszczu w swoim składzie. Zdrowego tłuszczu, ale jednak tłuszczu.
Ale teraz sobie tak myślę, że ktoś, kto słuchał co pani przed chwilą powiedziała, sobie pomyślał, zaraz, jak to, że nie możemy być głodni, jak jesteśmy na diecie, kiedy się chcemy odchudzać? No halo, przecież trzeba się głodzić i męczyć, o co chodzi?
No są różne szkoły na to, różne pomysły na to, jak prowadzić odchudzanie skuteczne. Ja jestem raczej z tego nurtu, który zakłada, że żeby schudnąć, trzeba być najedzonym. Bo to pozwala nam na to, żeby nie podjadać, nie myśleć o jedzeniu, skupić się na tym, co mamy do zrobienia, czyli praca, czy jakieś zajęcia dodatkowe, czy po prostu inne rzeczy, które nam się trafiają w ciągu dnia. W przypadku osób, które są głodne, w kółko na diecie, ale na takiej diecie restrykcyjnej, którą się nie najadają, w kółko myślą o jedzeniu. Przeliczają kalorie, przeliczają posiłki, myślą o tym, kiedy ten kolejny posiłek będę mogła zjeść, co prowadzi do frustracji, do stresu, a w rezultacie może przynieść mierny efekt.
No od razu sobie wyobrażam, że ja kiedyś wpadłem na genialny pomysł bycia na diecie Dukana. I byłem na niej chyba przez 4 dni, a następnie w godzinę zjadłem tyle, co normalnie przez tydzień, bo byłem tak głodny, właśnie tak sfrustrowany, więc tak.
Tak, no jest wiele mód takich dietetycznych i między innymi dieta Dukana jest taką modą, która mam nadzieję, że przeminie. Która robi dużo zamętów w świecie dietetyki. Jest to jeden chyba z takich gorętszych tematów. I kłótnie między tymi dwoma obozami, które są za i przeciw, trawią internet w każdą stronę.
No to, bo dieta Dukana to jest ta, że się je właściwie samo białko i raz w tygodniu warzywa i szybko się chudnie, a potem co? Efekt jojo.
Tak, ale... tak. No chyba no to też jest taki element, który z mojej perspektywy nie może się udać. To znaczy to, że jeśli dieta ma być skuteczna, dieta odchudzająca, ma być skuteczna, to ona musi zmienić nam pewne złe nawyki żywieniowe. I tutaj dochodzimy do tego, że każda dieta będzie skuteczna wtedy, kiedy jej efekty będziemy mogli utrzymać. Jeśli będziemy kontynuować zdrowe nawyki żywieniowe, których się nauczyliśmy, jeśli będziemy realizować założenia dotyczące wielkości porcji, pór posiłków, ilości spożywanych płynów, zdecydowanie wtedy możemy mówić o skuteczności takiej diety. W przypadku diety Dukana ona jest chyba z założenia zaplanowana na jakiś czas. Później są te kolejne etapy, kiedy się z niej wychodzi, kiedy się wprowadza kolejne produkty wcześniej wykluczane i ograniczane. A w rezultacie chyba się nigdy nie dochodzi do takiego punktu, do takiego momentu w tej diecie, gdzie można powiedzieć, jem zdrowo, jem różnorodnie, dostarczam wszystkich potrzebnych składników odżywczych, mój organizm jest dobrze odżywiony.
Tak, ja jakoś pamiętam, że wtedy czytałem o tej diecie Dukana. Mm-hmm. Tak, to chyba ten ostatni etap to jest jakiś taki, że jem zasadniczo co chcę, ale raz w tygodniu turbo przestrzegam spalanie tej diety Dukana. Czyli co? Nadal nie wiem, jak jeść normalnie. Będę sobie jadł w McDonaldzie McFlurry, popijał kolą, tak. A potem żarł, co tam, kurczaka i serki wiejskie.
Tak.
Tak, znam osobę, która znienawidziła serki wiejskie. Po tym właśnie, jak była na diecie Dukana.
Tak, też miałam kilku takich pacjentów, którzy podczas planowania jadłospisów mówią: Pani Olu, tylko nie serek wiejski, proszę, nie. I kurczaka też nie.
Tak. A często się zdarza właśnie, że przychodzi ktoś po takich dietach, ktoś, kto już sobie sam wypróbował 1000 różnych diet, takich właśnie tam, co tam jest, Kwaśniewskiego, okej, światło zgasło, Kwaśniewskiego, Dukana i tak dalej.
Wysokotłuszczowa.
O tak, no jest dużo tych diet i przychodzi właśnie, mówi: dobra, ja już nie chcę jeść tego, nie mogę jeść, bo to już z Dukana nie będę jadł tego. Z tej diety nie będę, i w sumie pani teraz nie ma jak ułożyć tej diety?
Tak, zdarzają się takie sytuacje, co dla mnie jest w ogóle wyzwaniem. Dla mnie jest to frajda tak planowania, układania i kombinowania w tych zaleceniach, ale też w układaniu jadłospisu, żeby to się zbilansowało. Ale przy okazji, żeby gdzieś tam te posiłki jednak były smaczne. Bo często jest tak, że przy eliminacji jakiejś grupy, może nie grupy produktów, różnych produktów, zostaje nam jakieś takie mała przestrzeń do tego, żeby sobie wymyśleć jakieś fajne przepisy, które nie będą powtarzalne, które nie będą rutynowo wyglądały tak... Tak ma być.
Nie ma tak być. Jeżeli ktoś nie ogląda, tylko słucha, to właśnie nam zgasły światła. To jest bardzo dziwne, bo całą dobę je ładowałem, więc no trudno. Zapalę jedno takie dodatkowe. Okay. To znaczy, jeżeli ktoś nas słucha tak całkiem nie patrząc, to nie jest tak, że nam zgasły wszystkie światła i siedzimy w całkiem po ciemku, tylko są takie dodatkowe. No trudno, zgasły. Trudno.
Damy radę.
A tak sobie teraz myślę, że jak ktoś słucha, co pani mówi, to już w ogóle wali pięścią w stół, co za głupoty. Czyli tak, jak się człowiek odchudza, to nie dość, że nie musi chodzić głodny, to jeszcze pani mówiła, że pani układa dietę tak, żeby była smaczna? Na odchudzaniu najedzony i smacznie jeszcze w dodatku, co to za w ogóle?
Tak, myślę, że żeby dieta była skuteczna, jak już mówimy o diecie, tak, o takim... wprowadzeniu takich zmian żywieniowych, które można nazwać dietą, to żeby ona była skuteczna, ona musi być smaczna. Sycąca oczywiście, czyli mam się najeść i nie myśleć przez kilka godzin o jedzeniu. Mam jeść smacznie, czyli czekać z radością na to, że dzisiaj na obiad będzie jakaś tam fajna potrawa. Co jeszcze? Fajnie jakby to były rzeczy, to znaczy ja tak staram się planować te jadłospisy, żeby to były rzeczy, które poza tym, że lubimy, to jeszcze żeby one były sezonowe. Czyli jeśli mamy na przykład tak jak teraz zimę, prawie zbliża się wiosna, to pewnie będzie dużo cytrusów, ale też warzyw korzeniowych, które w naszej strefie geograficznej są teraz dostępne, a nie na przykład szparagi, choć widać je w sklepie teraz, oczywiście są. Zdecydowanie jestem za tym, żeby jeść szparagi w maju i w czerwcu, a nie w styczniu czy w marcu.
Chociaż jak pani teraz powiedziała o szparagach, to bym se zjadł.
Takie z jajkiem wsadzone. No.
Nie lubiłem w ogóle kiedyś bardzo szparagów, jakoś chyba to jest dla dorosłych warzywo, bo teraz już bardzo lubię.
Tak, są, no właśnie, są też takie w ogóle ciekawe, obserwuję w ogóle wśród swoich pacjentów, takie produkty, grupy produktów, które są dla dorosłych, że właśnie tak mówią: o, jak byłam mała, to nie lubiłam oliwek. Nie lubiłam właśnie szparagów, a teraz bardzo lubię. Także mam wrażenie, że dorastamy do pewnych smaków, ale też połączenie... O, szpinak jeszcze jest taki znienawidzony kiedyś. A jak teraz się nauczyliśmy go dobrze doprawiać, łączyć z, nie wiem, z tofu, z kurczakiem, z, nie wiem, suszonymi pomidorami na przykład.
Z czosnkiem przede wszystkim.
Tak, przede wszystkim z czosnkiem. To okazuje się, że ten szpinak może być przepyszny.
Dobra, to jak pani mówi o tym, że przychodzą pacjenci i mówią tam jakieś rzeczy, to chciałbym trochę tak wrócić do takiej codzienności, zacząć właściwie od takiej codzienności pracy dietetyczki. Bo cały czas właściwie mówimy o odchudzaniu, ale z jakimi sytuacjami pani pracuje? Jacy to są pacjenci? Bo domyślam się, że nie tylko tacy, którzy przychodzą i mówią, ja jestem za gruby, chcę schudnąć.
Z reguły, no właśnie, kiedyś 10, myślę 15 lat temu, to była główna grupa pacjentów, którzy się zgłaszali do gabinetu dietetyka, chcę schudnąć. Teraz okazuje się, że często ta otyłość czy nadwaga jest konsekwencją jakichś problemów zdrowotnych. Czyli przychodzę do dietetyka, bo wykryto mi Hashimoto, insulinooporność, nadciśnienie, jakieś choroby endokrynne i w konsekwencji nie mogę utrzymać tej masy ciała, którą miałem wcześniej. Ona rośnie, nie mogę jej kontrolować, co z tym zrobić. Więc tak w zasadzie to są to osoby, które rzeczywiście mają problemy z masą ciała, ale ona jest, nie jest to otyłość prosta, tylko jest ona spowodowana jakimiś chorobami, które gdzieś tam się przypętały, mówiąc brzydko.
No tak, pewnie bardzo często jest to związane z zaburzeniami odżywiania, nie? Swoją drogą.
Tak, zaburzenia odżywiania to w ogóle trochę inny temat. Tak, też mam takich pacjentów, pacjentki głównie, którzy w dzisiejszych czasach, a szczególnie po pandemii, po tym czasie, kiedy przez kilka 15 miesięcy w zasadzie. Byliśmy tak trochę odcięci od świata, każdy siedział w swoim domu i kontakt ze światem był przez internet. A w internecie, na Instagramie i na TikToku i tak dalej było mnóstwo treści, które nie do końca są dobre i zdrowe dla nastolatków. A ta grupa chyba tak najbardziej była narażona, zresztą badania pokazują, że po pandemii dużo nastolatków właśnie zgłasza się z problemami związanymi z zaburzeniami odżywiania do psychologów, do szpitali psychiatrycznych są skierowywani właśnie po tej kilkunastomiesięcznej przerwie od takich normalnych kontaktów międzyludzkich. Czyli, że gdzieś tam te relacje społeczne zaburzone czy zmniejszone sprawiły, że wiele osób, wielu nastolatków trochę się pogubiło w tym, jak jeść, jak się postrzegać, jak reagować na pewne sytuacje związane chociażby właśnie z żywieniem. No i teraz ponosimy tego srogie konsekwencje.
Właśnie z tymi zaburzeniami odżywienia pani mówi o tak się domyślam, że to dużo o anoreksji pani raczej
miała. Bulimia też.
Bulimia, anoreksja, tak. Ale też myślę, że są osoby, które na przykład właśnie mają to tam napadowe objadanie się, czy jak to się tam nazywa. Tak? No to one pewnie jedzą te kompulsywnie. Czy taka osoba właśnie siedzi przed mikrofonem i nie jest to pani, a ja? No i to jest pewnie dużo trudniejsza praca z taką osobą niż ze zwykłą osobą, która nie wie jak jeść. Nie? Bo ja na przykład totalnie wiem jak jeść, a trudno jest mi schudnąć.
Kompulsywne objadanie to jest w ogóle taki temat, który też jest dosyć tematem takim z jednej strony nowym, a z drugiej strony jak rozmawiam z pacjentami, to okazuje się, że to ich dotyczy od wielu lat. Czyli nie mieli świadomości tego, że pewne sytuacje powodują u nich większy apetyt, ochotę na sięgnięcie po coś, żeby zacząć jeść, trawić i żeby ten mózg trochę się skupił na czymś innym niż ten stres. Zresztą jest wiele też jakby takich, jak to powiedzieć, że ta reakcja organizmu, czyli ta chęć na zjedzenie czegoś, może wynikać z wielu potrzeb organizmu. Może być to spadek cukru, tak najprościej, a może być to potrzeba wytworzenia serotoniny, czyli hormonu szczęścia, który po spożyciu jakichś dobrych produktów nam się, na przykład czekolady, nam się szybciej wytwarza. ale też trochę mogą być też inne ścieżki, które prowadzą do tego, że sięgamy po jakieś jedzenie i odreagowujemy stres, jakąś sytuację nerwową, czy coś, co nam się nie udało na przykład.
Albo jak się udało, albo jak jest nudno, albo jak jesteśmy źli, tak, albo jak jesteśmy tak. weseli i można wszystko.
Tak, tak, tak. No to... Tak, to już wtedy trochę co innego, ale rzeczywiście wielu pacjentów też zgłasza się, przychodzi do gabinetu dietetyka, bo właśnie nie wie, dlaczego tyje. I jestem też psychodietetykiem, więc też myślę, tak sobie rozmawiamy na te tematy dotyczące żywienia, dotyczące sytuacji, w których pojawia się większa ochota na zjedzenie, na szybką dostawę kalorii, na zjedzenie właśnie konkretnego produktu, czyli nie wiem, zjem kabanosy albo szybko potrzebuję 10 plastrów sera, czy nie wiem, tabliczkę czekolady. Więc no, pracujemy nad tym, skąd się bierze ten problem. Szukamy u źródła i staramy się pracować nie na jadłospisie i na tym, żeby pani jadła mało czekolady, skoro tak pani kompulsywnie ją zjada, tylko żeby szukać przyczyny tego problemu i rozwiązywać te problemy niedietetycznie. To też takie często daję zadania moim pacjentom, żeby szukali sposobów na to, jak nagradzać siebie w sytuacji, w której udało nam się coś fajnego w pracy, mamy lepszy dzień, przychodzi, nie wiem, mamy jakieś spotkanie towarzyskie i tak dalej. Jak świętować, żeby nie jeść? Co można sobie sprawić fajnego, kupić coś fajnego, pójść do jakiegoś fajnego miejsca, do muzeum, do escape roomu, czy spotkać się ze znajomymi i pójść na spacer, a niekoniecznie na kolację. No i szukamy takich rozwiązań, które są dla tych konkretnych osób fajne, atrakcyjne i mogą zastąpić tą potrzebę zjedzenia jako nagrodę za jakiś wyczyn.
No tak, pewnie łatwo wtedy wpaść w taką pułapkę takiej osobie, że dobra, to nie zjem, co tam ta osoba może być, tabliczki czekolady, zamiast tego zrobię coś innego, pójdę w fajne miejsce. Jakie może być fajne miejsce? Restauracja.
Tak, tak, tak.
Pójdę ze znajomymi na spacer i będziemy jedli lody. No ale tak, no. Ta siła nawyków jest duża.
Tak, bardzo, to prawda.
To jest, chyba nie jest, nie można powiedzieć, że to jest uzależnienie jak od innych rzeczy, ale bardzo podobne, nie? Że ktoś na przykład przechodzi, nie wiem, alkoholik koło monopolowego, to kupi piwo czy tam coś innego, a ktoś przechodzi koło sklepu z jedzeniem i kupi jedzenie, nie?
Mechanizm jest podobny, niestety. No ale można się tego oduczyć. Czy można nad tym pracować, żeby zobaczyć, w jakich sytuacjach, które są sytuacjami, które powodują, że pojawia się ta ochota, pojawia się ta myśl i mieć przygotowane rozwiązania, plan B. Jak reagować w takiej sytuacji, co robić, jak przechodzę koło sklepu z pączkami, piekarni i te pączki tak pachną. Co robić? Może wcześniej pomyśleć o tym, żeby nie iść koło tej cukierni, tej piekarni, tylko pójść gdzie indziej. Albo może jak będę wiedziała, że będę przechodziła koło tej piekarni, to wcześniej zjeść obiad, żeby ten zapach mnie nie kusił, bo będę najedzona.
Tak.
Szukanie rozwiązań.
Tak, bo nie wiem, jak chce mi się jeść z nudów, to na przykład tak sobie zaplanować, żeby się jakoś specjalnie nie nudzić, nie? I na siłownię pójść. Nie dlatego, żeby schudnąć, tylko... No ale tak. A chciałbym zapytać, jak wygląda bo to jest taka częsta rzecz, jak ludzie idą do psychologa, że się bardzo boją, jak wygląda pierwsza wizyta. A jak wygląda taka pierwsza wizyta u dietetyka, psychodietetyka?
Myślę, że chyba bardzo się nie różni od takiej wizyty u psychologa. Jest to rozmowa. To takie chyba najbardziej dokładnie można to opisać jako taka rozmowa polegająca na wywiadzie, na pytaniach dotyczących stanu zdrowia, dotyczących historii związanej z masą ciała, jeśli tu mówimy akurat o problemach z nadwagą czy otyłością, czy w sumie też anoreksją i bulimią. I ta rozmowa ma na celu zebranie jak największej ilości informacji dotyczących zdrowia, stanu pacjenta, jego potrzeb, no i celu tego, jak tego, czego on oczekuje, co chciałby dostać na koniec. I to są takie informacje, które są bazą do tego, żeby tworzyć, zaplanować kurację i tworzyć cały ten plan działania.
I z tego, co wiem, pani też przy układaniu, tak, pewnie gdzieś tam pani przy układaniu tych
jadłospisów
musi też mniej więcej wiedzieć, co człowiek lubi, czego nie lubi. Tak? Tak. Może ktoś na przykład zasadniczo lubi warzywa, ale nie wiem, marchewki nie tknie i sorry. Mhm. Albo z przyjemnością będzie jadł dużo, nie wiem, indyka, ale kurczaka tak. To dużo mniej, nie?
Tak, tak, tak. No to też jest bardzo ważny element. W sumie dla mnie taka tabelka, którą bardzo skrupulatnie sobie notuję przy każdym z pacjentów, czyli co lubi, co chciałby, żeby znalazło się w diecie, co jego organizm toleruje. No i ta druga grupa produktów, czyli produkty nietolerowane, produkty, których nie lubi, które są niesmaczne, które mu się źle kojarzą i których nie chce oglądać w diecie w żadnej postaci. Możemy oczywiście tam nad niektórymi pracować, żeby z tej tabelki z czarnej listy przeskoczyły na białą listę. W przypadku, kiedy są to takie produkty, no nie do końca mi to smakuje, ale może jakby to pani zaproponowała w jakiejś takiej bardziej, w jakiejś innej wersji, to może się przekonam. No i tak, zdarzają się takie sytuacje, że ktoś mówi, a wie pani co, w sumie to te ryby to jednak są smaczne. W takiej wersji, jak tam są w jakiejś paście na kanapkę, czy jest to grillowany łosoś, na przykład z jakimiś tam grillowanymi warzywami, to mi smakuje, a wcześniej myślałem, że nie lubię ryb. I to są takie małe sukcesy, które myślę, że dla obydwu stron są czymś takim fajnym, bo ja mam satysfakcję, że okej, udało nam się wprowadzić jakiś tam zdrowszy element do diety, a w przypadku tej osoby myślę, że satysfakcja polega na tym, że udało się ten produkt odczarować, że on już nie jest taki negatywnie kojarzący się i że gdzieś tam pojawia się w tej lepszej, smaczniejszej, atrakcyjniejszej wersji niż do tej pory. A tutaj takim produktem, w zasadzie potrawą, która często się pojawia wśród rozmów o tym, co lubię i czego nie lubię, to jest owsianka, zupa mleczna. Często ludzie mówią takie, jajko, jak ja pamiętam, jakie to było okropne, ten kożuch. Oczywiście w przedszkolu, jak byłem mały i musiałem to jeść, ten kożuch taki ciągnący się na tej owsiance czy na tej zupie mlecznej. Po czym jak udaje mi się przekonać kogoś, żeby zjeść tą owsiankę w takiej mojej wersji, która jest dużo fajniejsza, smaczniejsza i wygląda dużo ładniej niż to, co pamiętamy z przedszkola, to się okazuje, że te owsianki nagle zaczynają być w ogóle ulubionym posiłkiem dnia.
Potwierdzam, owsianki są super. A jak pani robi ten taki wywiad dotyczący stanu zdrowia, to czy na taką wizytę trzeba, nie wiem, przygotować jakieś badania?
Z reguły zachęcam do tego, żeby zabrać ze sobą badania. Jeśli ktoś z powodu jakiejś konkretnej przypadłości pojawia się u mnie, czyli na przykład ma cukrzycę, no to zawsze zapraszam z kompletem badań. W przypadku, kiedy mamy pacjenta, który mówi, no ja po prostu tak chciałbym schudnąć, ale nic mi nie jest, robiłem pół roku temu morfologię, wszystkie badania są w porządku, to w zasadzie nie zachęcam, nie przymuszam do tego, żeby te badania powtarzać i robić aktualne. Zakładam, że jeśli zrobimy raz na rok, półtora roku czy dwa lata takie kontrolne badania i w nich jest wszystko ok, to chyba nie ma co drążyć i jakoś tam szukać. Jeśli wszystko jest ok, czujemy się dobrze, mamy poziom energii taki optymalne. Jesteśmy wyspani, nie chodzimy zawsze zmęczeni, nie dosypiamy w ciągu dnia. To pewnie na przykład tarczyca. Możemy się domyślać, że hormony tarczycy działają prawidłowo.
Właśnie, przyszło mi do głowy, że ktoś do pani przychodzi i mówi, że chciałbym schudnąć, a tam badania sobie robiłem dobre. Czy często jest tak, że przychodzi ktoś i mówi, jestem za gruby, chciałbym schudnąć, a nie jest za gruby i nie musi schudnąć?
Rzadko, ale zdarzają się takie sytuacje. Ale ja to komunikuję, mówię tak, widzę, że siedzi przede mną szczupła, zgrabna, ładna kobieta. Jaki jest cel wizyty u dietetyka? No, bo ja bym chciała schudnąć. No jak zaczynamy rozmawiać, okazuje się, że rzeczywiście te parametry, które sprawdzamy na wadze pokazującej skład ciała, pokazują, że okej, w zasadzie wszystko jest w porządku, tkanka tłuszczowa jest prawidłowa, zawartość wody w organizmie jest prawidłowa, masa mięśniowa, BMI, te wszystkie parametry są w normie, ale pani mówi, no w zasadzie, bo ja te 5 lat temu ważyłam 7 kilo mniej, a praca, jakieś tam obowiązki domowe i tak dalej sprawiły, że tak rok po roku łapię te dodatkowe kilogramy. To wtedy ja to nazywam takim bardziej estetyczną zmianą niż zmianą taką zdrowotną. Jeśli mamy te widełki dotyczące prawidłowej zawartości tkanki tłuszczowej, one są dosyć szerokie i jeśli jest możliwość zmniejszenia zawartości tkanki tłuszczowej do takiego poziomu, który będzie prawidłowy, ale pozwoli nam zgubić te kilka kilogramów, to jak najbardziej możemy nad tym popracować. Nie chudniemy z mięśni, nie chudniemy z wody, nie chudniemy z narządów wewnętrznych czy z kości, chudniemy z tkanki tłuszczowej. I to jest coś, co jest taką podstawową rzeczą, którą tłumaczę pacjentom. Nie chodzi o to, nie każdy spadek na wadze jest dobry, bo czasem może być to kwestia odwodnienia, a ważne właśnie po to mamy tą specjalną, ten aparat pomiarowy, czyli wagę, która sprawdza skład ciała, która pozwala nam zobaczyć, że rzeczywiście w trakcie kuracji obniża się tkanka tłuszczowa, czyli to, na czym zależy nam, żeby się obniżało.
No właśnie, to, tak się zastanawiam, skąd wiadomo, jaka waga jest okej? Bo BMI, jest ten wskaźnik BMI, łatwo sobie obliczyć, nie? Ale on chyba nie jest tak do końca najbardziej miarodajny. To tak naprawdę skąd człowiek ma wiedzieć? No bo kurczę, ja bardzo zwracam uwagę na to, jak ludzie mówią, że mają za duży brzuch, bo sam mam duży brzuch. I bardzo mi się rzuca w oczy to, że wszyscy mówią, że mają za duży brzuch, łącznie z tymi, którzy absolutnie nie mają. I jakby, ja mam tak, to, a zwłaszcza w ogóle to ciekawe mężczyźni to mówią, no bo ja mam taki bebzu i to jest taki, no może nie jest to perfekcyjnie wyrzeźbiony sześciopak, ale zasadniczo jest okej. Więc jakby, jak ludzie mają wiedzieć, że jest coś nie tak?
Ja myślę, że za dużo internetu powoduje, że zaczynamy się porównywać do tych wszystkich celebrytów, osób, które pokazują się nam na tych ekranach i bardzo chcemy, znaczy może nawet podświadomie, próbujemy naśladować ich wygląd, ich, no właśnie, styl życia się nie da. Bo tak jak byśmy chcieli wyglądać jak ci trenerzy fitness, którzy nam się tam pokazują i napinają te mięśnie i pokazują te sześciopaki, to pewnie musielibyśmy, tak jak oni, trenować 3 razy dziennie, jeść co do grama te odżywki białkowe i wszelkie inne suplementy, tak jak oni radzą. Tyle, że raz, że to jest niemożliwe, bo nie mamy tyle czasu, a druga rzecz, że chyba nie do końca też o to chodzi. Bo gdzieś tam się też gubimy w tym wszystkim, że ta super figura kojarzy nam się z tym, że na pewno ten człowiek jest zdrowy i szczęśliwy. Chyba nie zawsze to idzie w parze, a myślę sobie, że to zdrowie nie jest zawsze powiązane z tą super sylwetką, a wręcz przeciwnie, może być czasem całkiem odwrotnie.
To jest dla mnie bardzo ciekawe właśnie połączenie, bo czasem sobie zadaję takie pytanie, Po co tak właściwie ludzie mieliby chcieć schudnąć? Bo zdaję sobie sprawę, że cały czas rozmawiamy w kontekście wizyty u dietetyka o ludziach, którzy chudną, a sam znam osoby, które na przykład nie mogą przytyć i nie wiedzą, jak to zrobić, żeby przytyć. Tak? Są pewnie sportowcy, ludzie z chorobami, nie wiem, kobiety w ciąży, które potrzebują jakieś tam wsparcia. No, ale teraz tak się skupiając na tych ludziach, którzy chcą schudnąć, to właściwie po co mieć wagę w normie?
Po co? Pomijając aspekt zdrowotny, czyli to, że te parametry, nie wiem, poziom cholesterolu, poziom glukozy, ciśnienie tętnicze są w normie, a jest bardzo ścisła zależność między masą ciała a prawidłowymi wynikami, no to jest kwestia też kondycji, bo okazuje się, że spadek, kiedy pozbywamy się kilku kilogramów, to nagle mamy więcej siły, więcej energii, poprawia się kondycja fizyczna. To jest jedno. Po co być szczupłym jeszcze? Myślę, że chyba ta samoocena gdzieś tam też się pojawia, jest takim elementem, który jest istotny, że jak widzimy w lustro, to widzimy kogoś, kim gdzieś tam w środku jesteśmy. Często mam takie sytuacje, że pacjentki mówią, że ona uważa się za kogoś szczuplejszego, a patrzy w lustro i widzi kogoś, kim nie jest. I myślę, że to szukanie tego, czy dążenie do tej mniejszej masy ciała wynika z tego, że chcemy dojść do tego obrazu siebie sprzed lat, wtedy, kiedy byliśmy szczuplejsi, kiedy byliśmy bardziej wysportowani, kiedy mieliśmy więcej czasu też dla siebie, bo często ten wzrost masy ciała jest spowodowany zmianą stylu życia, zmianą pracy, pojawieniem się rodziny, dzieci i tak dalej, które automatycznie nam trochę odbierają tego czasu na jakieś aktywności fizyczne, na patrzenie na to, co kupujemy, co wkładamy do lodówki, co kładziemy na talerzu, bo skupiamy się na jakichś innych rzeczach, które są dużo ważniejsze niż my. Gdzieś tam my, nasze jedzenie, sytość i tak dalej spada na ostatnie miejsce i wtedy przybywa tych kilogramów i pojawia się ta myśl, że zaraz, ale to nie jestem ja. To, co widzę w lustrze, to jednak jest ktoś inny. Ja nie chcę tak wyglądać. I gdzieś tam szukamy tego.
Tak, to jest dla mnie ciekawe, nie? Że to nie jestem ja, nie chcę tak wyglądać, jakby było coś dobrego samo w sobie w byciu szczupłym. Nie? Ja na przykład ja mam motywację, zwłaszcza w ostatnich dniach, jak wspominałem, jestem po operacji, ona jest trochę związana z tymi moimi zbędnymi kilogramami. Mam taką motywację, że to jest niezdrowe, nie chcę umrzeć na zawał mając 50 parę lat i mieć stawów w kolanach i w kostkach zniszczonych i jest większe ryzyko demencji przecież, jak jest się otyłym, więc wolałbym nie mieć Alzheimera, jeżeli mogę wybierać. I to jest dla mnie takie mocno racjonalne, ale na przykład łączenie tego z jakąś atrakcyjnością to jest już takie trochę ryzykowne, nie?
Motywacji i powodów, dla których ktoś chce schudnąć, jest bardzo dużo. Ja tego nie oceniam, natomiast mogę tylko przybliżyć, jakie są potrzeby ludzi, którzy się zgłaszają do gabinetu dietetyka. I rzeczywiście one są różne, bo niektórzy potrzebują schudnąć po to, żeby mieć lepszy, biorą udział w zawodach, biegną w półmaratonie tym wiosennym albo jesiennym i chcą po prostu mieć lepsze wyniki, a dzięki temu, że zgubią te powiedzmy nadprogramowe 10 kg, to łatwiej się będzie biegło. Myślę, że tych takich właśnie motywatorów jest bardzo dużo i nie zawsze jest to kwestia estetyczna, często właśnie taka bardziej związana z tym właśnie bólem stawów, tak? Bo jak schudłam 5 kilo, to już mnie kolana nie bolą, czy takim po prostu takim wyglądem, który jest bardziej akceptowalny dla danej osoby.
A propos tych troszkę tematów, o których wcześniej pytałem, czyli tych badań lekarskich, tak sobie jeszcze pomyślałem, czy zdarza się, że odchudzanie jest wspierane jakimiś lekami, nie wiem, jakąś tabletką na brak, na mniejszy apetyt, albo nie, zastrzykiem, żeby się nie chciało jeść?
Teraz jest tak od kilku lat dosyć duża moda na preparat, który początkowo był zaplanowany, wymyślony jako preparat, który będzie wspomagał leczenie cukrzycy. O Jezu, chyba musiałam sprawdzić.
Tam, ja coś, jeżeli pani mówi o tym, co ja myślę, to tam coś z insuliną było, więc możliwe,
czyli insulinooporność. Mogę sprawdzić?
No oczywiście, może pani sprawdzić, nie ma problemu. To ja to będę musiał wyciąć, tylko skąd ja będę pamiętał, żeby w tym momencie wyciąć. To teraz nie będę pamiętał, poopowiadam wam o kuchni. Kuchnia jest taka, że to nie jest tak, że ja te odcinki oglądam tak w całości, bo przecież nie jestem aż takim narcyzem, żeby odcinki, w których jestem cały czas w kamerze, oglądać przez półtorej godziny. Po prostu ja tak z grubsza pamiętam, w których momentach mam montować, a w których nie. I kiedy montowałem tylko dźwięk, to było łatwe, bo wtedy sobie robiłem i na fali dźwiękowej mi wyskakiwało. A teraz mam wideo, więc to tak łatwo nie wyskakuje. Więc chyba po prostu ten fragment zostawię i będę mówił tak długo, aż pani nie znajdzie. Chyba już pani znalazła, super.
Nie wycinamy tego?
Nie.
Okej. Okay. No dobra. Zaplanowany jako lek przeciwcukrzycowy z Ozempic. Taki lek, który przyniósł całkiem dobre... Lek przepisywany na receptę, także nie można sobie pójść do apteki i go tak od tak dostać. Badania pokazały, że poza tym efektem regulacji poziomu glukozy we krwi, przynosi też dobry efekt w przypadku spadku masy ciała. No więc zaczęła się moda i wielu lekarzy zaczęło przepisywać na odchudzanie Ozempic. I teraz bardzo trudno jest go dostać w aptekach. Osoby, które rzeczywiście go potrzebują, nie mogą go dostać. Osoby, które mają taką możliwość, że ktoś im wystawi taką receptę, ten lek kupują i to jest taka trochę droga na skróty do tego, żeby dojść do celu, niekoniecznie zrobiąc jakieś duże zmiany w swoim życiu na talerzu, w swoim życiu takim żywieniowym, w żywieniowych planach. No i co? No i mamy taką sytuację, gdzie rzeczywiście ten lek fajnie działa, przynosi fajne efekty. No mam takich pacjentów, którzy doszli do wniosku, że w sumie ja nie mam czasu na dietę, ja nie mam czasu na siłownię, ja po prostu przyjmuję ten lek i już.
No i to super, jak przestaną przyjmować, to przytyją z powrotem, nie? Albo jeszcze z górką.
No tak, no, wygląda to tak, że masa ciała w zasadzie to jest sukces, uważam, że przy stosowaniu tego leku, ale totalnie bez żadnej diety, utrzymuje się na stałym poziomie. Czyli może cel, założenie tych pacjentów nie jest osiągnięte, ale mają taką satysfakcję, że coś robią dla siebie, że przecież to nie jest tak, że nic nie robię, dbam o siebie, bo przyjmuję ten lek. No cóż.
No tak, no, moja osobista opinia jest taka, że jednak ta zmiana nawyków jest kluczowa. Pewnie taki lek są osoby, którym może gdzieś tam pomóc, nie? Tak. Ale bez zmiany, no to jest, będzie ten efekt jojo. I tym sprytnym przejściem, co to jest efekt jojo?
Efekt jojo to nieudana próba odchudzania. albo inaczej, może jak to powiedzieć. Efekt jojo to taki czas, kiedy organizm nadrabia te stracone, zrzucone, zgubione, spalone kilogramy. W momencie, kiedy wracamy do swoich starych zwyczajów żywieniowych, do starych przyzwyczajeń, do wielkości porcji, do pór posiłków, bo to też częsty problem, jedzenie bardzo późno w nocy na przykład. No i organizm bardzo chętnie te nadprogramowe kalorie, ale też te rozregulowane pory posiłków wykorzystuje po to, żeby odbudować sobie to, co stracił w tych poprzednich miesiącach podczas odchudzania.
I jakby jak często się przydarza taki efekt jojo u osób, które schudły?
badania pokazują, że sukcesem odchudzania jest taka sytuacja, w której 2 lata po zakończeniu kuracji odchudzającej udaje się utrzymać tą masę ciała. Inne badania pokazują, że bodajże 90% osób, które schudły, ma efekt jojo. I to jest smutna konkluzja tego, że, no, że ten duży wysiłek, który jest wkładany w osiągnięcie celu, przez kolejne miesiące po zakończeniu odchudzania jest po prostu niweczony i wszystko tracimy, a często też z nawiązką, bo i takie sytuacje się zdarzają, że pacjenci tyją więcej niż schudli.
Tak sobie myślę, że to przez to może być czasami... No wiadomo, że pewnie te osoby, które mają efekt jojo, to raczej są te osoby, które nie korzystają z usług dietetyka, no ale pewnie duża część pacjentów dietetyka też ten efekt jojo ma i to też może być trochę, myślę, frustrująca praca, nie?
Tak, no powiem nieskromnie, że moich pacjentów z efektem jojo nie ma aż tak dużo. Ale to jest w dużej mierze praca tak naprawdę nad tymi naszymi zwyczajami żywieniowymi. Nad tym, żeby pomyśleć sobie, że to, co robię w trakcie diety, w trakcie kuracji dietetycznej, to jest pewien sposób reedukacji żywieniowej, pewien sposób wprowadzania takich zasad żywienia, które są dla mnie zdrowe, i które nie mają terminu ważności, że dobra, 2-3 miesiące i kończę i wracam do czegoś normalnego, tylko żeby te zmiany rzeczywiście były czymś, co będzie nam towarzyszyło dalej. Ja swoim pacjentom mówię tak, w zasadzie efekt jojo, nie ma ryzyka pojawienia się efektu jojo w momencie, kiedy te wprowadzone zmiany żywieniowe, te wprowadzone zwyczaje, regularność, picie wody, unikanie przekąsek, jedzenie, powiedzmy 3 godziny przed snem jako ten ostatni posiłek i tak dalej, i tak dalej. Jeśli trzymamy się tych zasad, to w zasadzie no, nie ma powodu, dla których organizm miałby tą tkankę tłuszczową odkładać. Także no okej, mogą się pojawić sytuacje, na które totalnie nie mamy wpływu, tak? Czyli, nie wiem, wypadek, czyli jakieś unieruchomienie, czyli jakaś sytuacja traumatyczna w naszym życiu, która może totalnie zmienić po prostu wszystko, ale przy takim założeniu, że mamy 100% wpływ na to, jak się żywimy, czyli w sytuacjach takich normalnych, zwyczajnych, to jednak kontrola tych realizowanie tych zwyczajów żywieniowych pozwala nam utrzymać masę ciała.
Pani mówi, że to chudnięcie 2-3 miesiące. Ile trwa chudnięcie? W jakim tempie należy chudnąć? Bo to często, jak się właśnie wcześniej mówiliśmy o tej diecie Dukana, o tych takich dietach cud, to często jest tak, też promowane są przez to, że szybko się chudnie.
Tak.
I to chyba nie jest za dobrze. To jak szybko się powinno chudnąć?
No ten rzeczywiście tak rzuciłam to te 2-3 miesiące, bo to mi się kojarzy z takimi dietami schudnę do wakacji. To jest taki czas, kiedy... Pardon.
Nie, ja się po prostu nie mogę śmiać, bo mam obalałem mięśnie brzucha i to jest niedobre. Ale przepraszam, słucham.
I to jest taki moment właśnie, kiedy zaczyna być cieplej, kiedy pojawiają się pierwsze przebłyski tego wiosennego słońca, że przed nami wakacje, to trzeba coś z tym zrobić. I ten daje sobie 2 miesiące, żeby schudnąć 10 kilo. I zdarzają mi się czasem takie sytuacje, że dzwoni do mnie ktoś, kto jest zainteresowany dietą, chciałby schudnąć właśnie te 10 kilo w 2 miesiące. No i tak staram się wytłumaczyć, że to nie jest możliwe, a na pewno nie w zdrowy sposób. Czyli, że no jeśli ma pani taką potrzebę schudnięcia do wakacji, na wesele brata, czy na jakąś inną ważną imprezę 10 kilogramów, to nie damy rady. Możemy oczywiście te 2 miesiące wykorzystać na zdrowe chudnięcie i wtedy to tempo chudnięcia przy dobrze zaplanowanej diecie to jest około kilogram do 1,5 kilograma na 2 tygodnie mniej więcej. I wtedy rzeczywiście, jeśli to tempo udaje nam się utrzymać na takim poziomie i kontrolujemy to sprawdzając skład ciała, rzeczywiście możemy spalać tą tkankę tłuszczową w takim tempie, bez dodatkowego ryzyka, że spalamy mięśnie, że usuwamy nadmiar wody, czy w ogóle usuwamy wodę z organizmu. I takie tempo jest zdrowe. Oczywiście tutaj można mówić o tym, że inaczej chudnie kobieta, która waży 60 kg, a chciałaby 50, a inaczej chudnie kobieta, która waży 130, a chciałaby ważyć 70. Więc potencjał chudnięcia tej większej osoby jest dużo większy, ponieważ no, tam jest dużo czynników, które mogą na to wpłynąć, natomiast dużo trudniej byłoby utrzymać tempo kilogram, 1,5 kilograma utraty tkanki tłuszczowej w ciągu 2 tygodni u osoby, która ma do zgubienia 5 kilogramów.
Dobra, to teraz kącik argumentów przeciwko odchudzaniu. Znaczy nie, właściwie takich dużych trudności. Tak sobie wyobrażam, że ktoś może na przykład ja powiedzieć, no ale zaraz, to jednak trochę zbyt trudne.
Aha.
Kilogram na 2 tygodnie. Ja powinienem zrzucić, no tak z grubsza dajmy powiedzmy 30 kilogramów. Mhm. Czyli 60 tygodni. I ja mam przez 60 tygodni być na diecie, no przecież to jest nie do zrobienia. Mimo, że już mówiliśmy, że to będzie smaczne i że to będzie, nie będę specjalnie głodny, no ale jednak ten deficyt kaloryczny musi być.
Tak.
Ponad rok bycia na diecie, to może nieźle mózg przeorać.
Bycia na diecie. To jest hasło, to jest słowo klucz. Myślę, że chyba trzeba podejść do tego w ogóle w całkiem inny sposób, czyli nie myśleć o tym, jak o diecie, o jakichś wyrzeczeniach i o tym, o czym rozmawialiśmy na początku, że to muszę być głodny, muszę wyrzekać się wszelkich przyjemności i tak dalej. No to rzeczywiście takie 2 lata takiego życia, perspektywa jest dosyć smutna. Ale jeśli przyjmiemy, że to jest pewna zmiana w życiu, która będzie długotrwająca, ale celem jest zmiana jakości życia, że to życie będzie lżejsze, zdrowsze, przyjemniejsze, szczęśliwsze i takie bardziej pozytywne. Można szukać jakichś tam innych określeń. To ta dieta przestaje być dietą. To jest raczej kwestia zmiany pewnych rzeczy w naszej diecie. I to też, no właśnie, i to też z każdym pacjentem troszkę inaczej pracuję, bo też w zależności od tego, jakie mam możliwości, jaką mam motywację i ile jest w stanie zmian wprowadzić w życie na raz, to różnie przebiega. Natomiast, no właśnie, ale chyba tak najważniejsze jest to, żeby dostosować te zmiany do możliwości danej osoby. Czyli jeśli ktoś mówi, nie, ja nie dam rady tak od razu, nie wiem, tutaj 5 razy dziennie jeść posiłki, pić tyle wody i tak dalej, okej, to zacznijmy od tego, żeby pić powiedzmy nie tak jak do tej pory 3 herbaty dziennie, ale pijmy powiedzmy 5 kubków wody razem z herbatami w sumie, niech to będzie dziennie. W kolejnych 2 tygodniach zwiększymy tą ilość do 6, a za kolejne 2 tygodnie do 7. I tutaj już pracujemy nad tym elementem nawadniania organizmu, uzupełniania płynów w naszych komórkach, które długofalowo przyniesie dobry efekt, ale też krótkofalowo często przynosi fajny efekt, bo okazuje się, że często ci pacjenci, którzy się zgłaszają do gabinetu dietetyka, piją zdecydowanie za mało, co powoduje nieprawidłowe wykorzystanie wody w organizmie, a w efekcie blokowanie wody zewnątrzkomórkowo, czyli mówiąc najprościej, zatrzymujemy wodę trochę jak wielbłąd i organizm nie jest w stanie jej wykorzystać. Tą wodę nosimy w organizmie, nosimy w zasadzie na nogach, obciążając te stawy. I to może być kilka, a nawet u jakichś osób otyłych kilkanaście kilogramów, litrów wody, którą nosimy, a organizm nie jest w stanie tej wody wykorzystać. A zatem wprowadzenie tych większych ilości płynów pozwala na to, żeby pozbyć się tej zatrzymywanej wody, bo organizm już przestaje jej potrzebować, nie kumuluje jej w takich ilościach i te pierwsze większe ilości, pierwsze dni, w których pijemy większe ilości płynów, pozwala nam na to, żeby pozbyć się tych kilogramów w miarę w szybkim tempie na początku.
Dobra, kolejna trudność. Czyli tak, mam jeść zdrowo, mam jeść, pani powiedziała, 5 posiłków.
Nie.
No to ile posiłków mam jeść? Na pewno więcej niż bym chciał, albo mniej. Ale bo tak, z jednej strony mam jeść rzadziej niż bym chciał, bo chciałbym zasadniczo sobie podjadać co chwila, jak tylko mam ochotę.
Aha.
Z drugiej strony, no ja miałem taki moment w życiu, że jadłem 5 posiłków dziennie i to się sprowadza do tego, że się non-stop je. To jest masakra, bo to wychodzi co 3 godziny jedzenia. To nie wiem, zjem coś w domu, wyjdę na miasto załatwić jedną rzecz, wrócę i już muszę znowu jeść. Mhm. Przecież to jest masakra.
No tak. To nie musi być 5 posiłków. To tak, te osławione 5 posiłków jest może dla takich osób, które mają bardzo długi dzień, wstają bardzo wcześnie, kładą się bardzo późno i żeby wypełnić ten dzień, dostarczyć kalorii, energii, to lepiej, żeby tych posiłków było więcej rozciągniętych w ciągu dnia. Natomiast normalnie wystarczy, żeby to były 4 posiłki i to też nie każdy musi być jakoś specjalnie przygotowywany. To nie musi być tak, że potrzebujemy co najmniej 15 minut czy 20 minut na to, żeby zrobić posiłek, który zjemy. To czasem są naprawdę proste rzeczy. Wystarczy wziąć jogurt, muesli, dorzucić, nie wiem, jakiegoś, czy zjeść jabłko do tego i mamy pełnowartościowy posiłek. To może być tortilla z hummusem, z serkiem, dużą ilością warzyw i sałatą, zawinięta w rulon. 3 minuty zrobienia takiego posiłku, więc tak naprawdę, no oczywiście tam pomysłów na to, co można jeszcze zjeść, jest bardzo dużo, ale to nie muszą być posiłki bardzo pracochłonne. Myślę sobie, że nawet jest to chyba zachęta do tego, że te posiłki są mało pracochłonne, że można je wcześniej przygotować, że można zrobić posiłek na 2 dni i go następnego dnia po prostu tą porcję na drugi dzień odgrzać. I to też się sprawdza i to też jest dobry patent na to, żeby sobie ułatwić organizację na diecie.
To zaraz, to policzmy. Ja na przykład lubię mieć 4 posiłki w ciągu dnia. To jest dla mnie bardzo spoko. Czyli owsianka, kocham owsianki, właśnie takie fajne owsianki, jak pani mówi. No zrobienie takiej owsianki 5 minut, powiedzmy,
tak.
Nie? Na 2 dni zróbmy. No to już mamy 10 minut na samo śniadanie. No jak robię sobie kanapkę taką zwykłą, że tam zrobię sobie coś niezdrowego, takiego normalnego ze sklepu, no zrobienie kanapki mi zajmuje 30 sekund, a to mam 10 minut. No obiad, no to kurczę, Uber Eats, minuta na zamówienie versus no 40 minut gotowania, no bo te rzeczy się muszą gotować, trzeba jakieś tam mieszać.
Ale jeszcze, nie? Ten Uber musi dojechać.
No tak, ale w tym czasie jak Uber dojeżdża, no to ja sobie dłubię w nosie albo, wiem, pracuję albo coś robię, nie? Mhm. No kolacja, no to fajnie, żeby była jakaś ciekawsza czy coś, nie? I ten trzeci posiłek, jakieś drugie śniadanie czy coś, no to taka tortilla, no to powiedzmy właśnie, że tam 5 minut i to jest smaczne, no ale ile można jeść tortillę?
No nie można zrobić.
No to mi jednak wyjdzie, no tak co najmniej, jeżeli mam gotować z takim założeniem, że gotuję sobie od razu na 2 dni, no tak 1,5 godziny dziennie gotowania, a wcześniej nic, no tak. No bo tak, śniadanie 10 minut i na drugi dzień 10 minut, nie?
A to już z jedzeniem chyba tej owsianki.
No nie, no przecież jakby, zwłaszcza jeżeli to ma być na ciepło, no to ona się tam musi troszkę zagotować, musi tam to wszystko tak rozmiękczyć i tak dalej. Mm-hmm. Ja tak trochę specjalnie przesadzam, okay, no ale no jednak dobra. Weźmy pod uwagę osobę, która w ogóle praktycznie nie poświęca na to czasu i która teraz nagle ma zacząć poświęcać sporo czasu w porównaniu do tego zero. Mm-hmm. To jest cały czas cykl, znajduje argumenty przeciwko.
Okej. No dobra. To tutaj jako ten argument pojawia się dieta pudełkowa, tak? Czyli takie proste rozwiązanie na dobry efekt. Taka ślepa uliczka trochę. No bo to są wszystko takie drogi na skróty. Tak jak i dieta pudełkowa, tak jak i zamawianie z jakichś tam portali, czy gotowce ze sklepu na dole, to wszystko jest fajne do czasu. Tak się czasem zastanawiam, jak wiele osób teraz, w zasadzie od kilku lat jest taka moda na zamawianie diet pudełkowych. Jak długo można być na diecie pudełkowej? Pomijam aspekt, że to mi się znudzi, no bo wiadomo, że oni tam mają, nie wiem, czy miesięczne, czy jakieś nawet chyba krótsze takie rozpiski jadłospisowe i one się po prostu powtarzają, tak? Znowu ten kurczak z takim sosie i z takimi warzywami. Na początku on był super, ale jak im już go 10. raz, to już tak mi się trochę nudzi. No dobrze, wracając do meritum. Ile można być na takiej diecie? No nie da się być zawsze. Minusem takiej diety, minusem zamawiania jedzenia jest to, że mimo tego, że możemy jeść tam super zdrowo, to wszystko jest zbilansowane, dopasowane do naszych potrzeb i tak dalej, to nas nie uczy niczego. Czyli kończą nam się pudełka, bo kiedyś tam pewnie przestajemy je zamawiać i nie umiemy zrobić zakupów, nie umiemy zaplanować posiłków na kolejne dni, nie umiemy sobie zrobić najprostszego śniadania. No i nie umiemy też tak myśleć tak, żeby te posiłki w ciągu dnia były urozmaicone, żeby nie jeść w kółko na przykład, nie wiem, serek wiejski i do tego rzodkiewka. Okej, to jest fajne i może zdrowe, ale nie na każdy posiłek i nie w kółko. Więc żeby dieta była, dostarczała nam potrzebnych składników odżywczych, zaspokajała potrzeby organizmu, jak to się ładnie mówi, dobrze by było, żeby była urozmaicona. I tego uczy dietetyk.
Tak, ja dodam od siebie, że nie dość, że się powtarzają te same przepisy. Ja miałem chyba 3 podejścia do diet takich pudełkowych. Mm-hmm. To jeszcze każda z tych firm ma taki swój smak. Tak jak ogólnie jak ludzie gotują. Mm-hmm. Każdy ma jakiś taki swój smak, że te rzeczy smakują. I tego po czasie się nie da jeść. Jedną z takich największych firm miałem i ona akurat miała najbardziej wydatny ten smak. Nie wiem, co to było, ale to po prostu wszystko tym smakowało. To był koszmar na koniec. Coś po prostu masakra. No poza tym, że się człowiek nie uczy. No dobra, czyli gotuję sobie sam u dietetyka i chodzę do pracy, do biura. I na przykład potem mam jakieś zajęcia tam...
Na siłowni?
Na siłowni, mm-hmm. No ale nie wiem, tam 2 razy w tygodniu dajmy na to siłownię, albo 3 razy, mm-hmm. 2 razy w tygodniu, nie wiem, będę się uczył francuskiego i czasem się z kimś umówię. Mm-hmm. No i ogólnie nie mam mnie w ciągu dnia. Czyli biorę ze sobą plecak i mam cały plecak pudełek z żarciem i muszę nosić te pudełka cały czas. No halo, też to jakieś dziwne.
Co z tym można zrobić? No nie, w zasadzie to nie wszystko trzeba ze sobą nosić, bo jeśli no ten obiad-kolację, tak, ten posiłek taki ciepły planujemy jako ciepły, to dobrze byłoby go zjeść tam, gdzie może być ciepły, czyli w domu. Czyli tak sobie zaplanować może ten dzień, żeby on jednak został w domu, albo żeby był w domu przygotowany i od razu zjedzony. Czyli to pudełko z tym obiadem niekoniecznie musi z nami wędrować. Jogurt z płatkami, czy jogurt z musli, to jest rzecz, którą możemy sobie kupić w sklepie i mieć na drugie śniadanie. Co tam jeszcze było? Jakaś kanapka, no to rzeczywiście, to, czy sałatka, to można zrobić w domu, zabrać ze sobą i to jest fajny pomysł na ten drugi posiłek w ciągu dnia. Super. Zupa, no okej, okay, no dobrze. Większość rzeczywiście to są rzeczy, które lepiej samodzielnie przygotować i wziąć to pudełko niż kupować. No ale czy to musi być aż tak dużo tych pudełek? Nie, no mamy śniadanie, jemy w domu, czyli wychodzi, że potrzebowalibyśmy wziąć ze sobą 2 pudełka do pracy i po pracy, żeby zjeść, a wracamy do domu i mamy kolację na ciepło.
Strasznie dużo planowania. Jezu, normalnie się nie planuje. Człowiek jest głodny, wchodzi do Żabki, zżera, nie wiem, Seven Days. Dobra, tak to nawet ja nie robię, ale zżera Seven Days'a i z głowy. A tutaj, o, to ja zaplanuję, że jak, a co jak mi się plany zmienią i nagle nie trafię do domu i wtedy będę musiał, no co, tak. Nie będę miał obiadu.
No tak, tak też bywa. Myśląc o naszym zdrowiu długofalowo, to pewnie gdzieś tam te takie przebłyski tego, że a może jednak zaplanuję sobie ten posiłek. Jeśli planuję pewne rzeczy, nie wiem, spotkania ze znajomymi, wyjście na siłownię, wyjście do kina, na basen i tak dalej, to może też warto do tego zaplanować sobie te posiłki. Jeśli nie już gotowe, przygotowane w domu, to gdzieś tam zaplanowane na mieście, bo wiem, że na przykład jak pójdę do tej kawiarni, to oni tam mają dobre kanapki przygotowywane na miejscu, a jak pójdę, no nie wiem, nawet do tej Żabki, to tam może jest jakaś sałatka, która jest gotowa, z gotowym sosem. Sosu niekoniecznie muszę używać, jeśli jest jakiś tam bardzo, nie wiem, majonezowy czy coś. Mogę po prostu zjeść te warzywa, wymieszać z tym kurczakiem pokrojonym i też będzie okej. Więc no rzeczywiście to wymaga może większego planowania. Ale może warto?
No dobra, kolejna rzecz. No właśnie, planuję sobie spotkania ze znajomymi, tak jak pani powiedziała, na weekend. Na piątek i na sobotę mam, tak, w piątek mam urodziny Marysi, a w sobotę się widzę z kolegami z gimnazjum, dajmy na to. No to przecież będzie alkohol. Alkohol no nie jest za dobry przy odchudzaniu. No więc po co ja mam się odchudzać, jak i tak piję alkohol? A to jest zupełnie inna kwestia, rzucanie alkoholu i przechodzenie na zdrową dietę, nie? To jest jednak chyba trudniejsze.
No tutaj to jest w ogóle temat, który często jest takim poważnym tematem, bo to już wkracza trochę na taki grunt bardzo grząski, gdzie zaczynamy rozmawiać o rzeczach, które nie do końca mogą być... może inaczej, na które nie do końca mamy wpływ, bo to są sytuacje towarzyskie, które zmuszają nas do wypicia tych 5 piw, bo inaczej to przecież nieudane spotkanie. Ale to tutaj myślę, że ja z punktu widzenia tego doradcy żywieniowego, tego dietetyka mogę powiedzieć, piwo ma tyle i tyle kalorii. Ma dosyć dużo cukru, który do organizmu jest wprowadzany, co powoduje, że tyjemy. Jeśli już miałby pan wybierać jakiś alkohol, który będzie zdrowszą alternatywą, to może lepiej wybrać wytrawne wino, które tego cukru ma mniej. Zawartość alkoholu podobna, więc może efekt będzie podobny. To jest jakiś tam pierwszy punkt. Gdzieś tam po drodze może się pojawić sugestia, że może spróbować inaczej spędzać czas, a nie przy dużej ilości alkoholu. Może wypić dwa kieliszki wina i będzie fajnie, miło i towarzystwo będzie zadowolone, a niekoniecznie trzeba tego alkoholu spożywać dużo. No, myślę, że uświadomienie też tego, że sam alkohol sam w sobie, on ma dosyć dużo kalorii, bo to jest 7 kalorii w jednym gramie czystego alkoholu, kilokalorii, 7 kilokalorii, to...
100 gram to 700 kilokalorii, tak? Nie.
Czystego alkoholu, tak?
Czystego alkoholu, tak.
To wychodzi na to, że te płyny, które spożywamy, mają kalorie, bo często jak rozmawiam z ludźmi, którzy mówią, że sobie tam policzyli, ile zjedli i wychodzi im tyle i tyle kalorii, ale nie liczą alkoholu, który był załóżmy do kolacji wieczorem, nie liczą tej kawy z mlekiem, z syropem i z dodatkami, która miała 200 kalorii, nie liczą no nie wiem, jakiegoś tam soku, napoju gazowanego czy jakiegoś innego płynu. I z tych samych napojów, jakby to tak podsumować w ciągu dnia w jakiejś takiej przeciętnej polskiej diecie, to się okazuje, że naprawdę możemy uzbierać porządny obiad, porównywalny właśnie kalorycznie do takiego dużego posiłku. Więc tutaj ten alkohol może być zdradliwy.
Dobra, co ja tam jeszcze tutaj mam zanotowane z takich rzeczy?
Trudne pytanie.
Nie, no, pani, pani je zbija ogólnie, no ale dobra. Po co ja mam się odchudzać w tempie? Kilogram, półtora na dwa tygodnie. Jak jeszcze po czasie, z tego co pamiętam, trochę spowalnia to, nie? To tak. Plato, nie? Że tam jest,
mhm,
że jest to
bywa, szkoda. Tak. Mhm.
Skoro potem przyjdzie Boże Narodzenie, ja mam przecież po Bożym Narodzeniu wchodzę na wagę, a tu 5 kilogramów przytyłem. Często ludzie tak mówią, nie?
Tak, tak, ale to jest bardzo łatwo zbić ten argument, ponieważ akurat po świętach z reguły jest tak, że mamy ten żołądek dużo bardziej wypełniony jedzeniem niż w takiej normalnej sytuacji, więc jak wchodzimy na wagę, to ważymy się tak naprawdę z tym całym jedzeniem, które jest w naszym przewodzie pokarmowym. A to już jest jakieś dodatkowe przekłamanie, że tak powiem. Poza tym, jeśli piliśmy alkohol, który powoduje zatrzymywanie wody w organizmie, to najprawdopodobniej kilogram, dwa, a nawet więcej, może tych nadprogramowych, może być spowodowane wypiciem alkoholu, który, jak to organizm bardzo dobrze sobie daje radę z detoksykacją, czyli z rozkładaniem tych substancji toksycznych na prostsze i usuwaniem ich z organizmu. Organizm potrzebuje 2-3 dni na to, żeby ten alkohol rozłożyć, strawić i dzięki temu masa ciała wraca do normy. Czyli ważenie się to jest chyba taki jeden z takich elementów, które pacjentom uświadamiam. Ważenie się na wadze, w sumie na każdej wadze, czy pokazującej skład ciała, czy takiej zwykłej domowej wadze, w momencie, kiedy poprzedniego dnia piliśmy alkohol, jest frustrujące, jest powoduje, że rzeczywiście te wyniki są niekorzystne. Poza tym, co jeszcze? No, jeśli święta i te nadprogramowe kilogramy, to najprawdopodobniej też to unieruchomienie, siedzenie przy stole przez kilka godzin, zamiast kiedy w normalny dzień, pewnie jak jesteśmy w pracy, po pracy i tak dalej, to jednak się przemieszczamy, tego ruchu jest dużo więcej, a takie siedzenie przy stole też powoduje, że po prostu spalamy trochę mniej kalorii, energii, niż w taki normalny dzień. Zatem najgorsze, co możemy zrobić, to dzień po świętach wejść na wagę. Zawsze zachęcam do tego, żeby odczekać kilka dni, uzupełnić, wrócić przede wszystkim, wrócić do normalnego żywienia, takiego przed, taki jak był przed świętami, bo święta to tylko 2 dni, a nie tydzień albo dłużej. I wystarczy naprawdę kilka dni, żeby ta waga wróciła do wyniku przedświątecznego. Ja się nie spodziewam, że ktoś w święta będzie chudł. Zresztą moi pacjenci o tym wiedzą, że ja nie takich cudów nie oczekuję. Ale jeśli po tygodniu od zakończenia świąt wynik jest taki jak przed świętami, uważam, że to jest super.
Dobra, to jeszcze wykombinowałem dwie rzeczy, żeby się nie odchudzać. Pierwsza rzecz. Będę jadł od 14 do 18, ile wlezie, a potem będę się głodował.
No dobrze, czyli wkraczamy na temat kolejnej mody, która pojawiła się parę lat temu, czyli post przerywany. To jest taki rodzaj diety, który zakłada, tak jak tutaj właśnie padło, że przez ileś godzin w ciągu dnia, 6 chyba do 8 godzin, w zależności od tego, jak tam ktoś sobie zaplanuje, jemy posiłki. W pozostałych tam 16 godzinach, tam jest taka chyba proporcja 8-16, jakoś tak, czyli w pozostałych tych 16 godzinach nie jemy nic. Można pić. No i badacze nachylili się nad tym tematem, nad tym zagadnieniem. I co się okazało? Że w przypadku, wzięto dwie grupy pacjentów, ochotników, którzy jedli według tego schematu 8-16 i według, i jedli normalnie, czyli co 3-4 godziny w takim rozkładzie, że jedzą, załóżmy, nie wiem, 12 godzin w ciągu dnia, pozostałe 12 nie jedzą. Jedzą normalnie. Przy założeniu badanie dotyczyło dokładnie tej samej kaloryczności diety, tylko rozłożonej inaczej w czasie u tych dwóch badanych grup. Efekty były takie, że nie było różnicy. Czyli obydwie grupy pacjentów na diecie redukcyjnej, czyli takiej, która zawierała mniej kalorii niż dieta normokaloryczna, obydwie chudły w podobnym tempie. Nie było żadnych różnic w wynikach. Zatem efekt, że konkluzja jest taka, że nie ma różnicy, czy stosujemy tę dietę, czy taką, jak kto woli. Z mojego punktu widzenia ta dieta może mieć pewien minus, ponieważ może zachęcać, jeśli nie kontrolujemy kaloryczności, a tylko skupiamy się na tym, że możemy jeść przez te kilka godzin dziennie, może zachęcać do tego, żeby jeść jakby na zapas, żeby jeść dużo większe porcje. Może też powodować problemy gastryczne, czyli refluks, czyli zgagę, czyli niestrawności wynikające z szybkiego wypełnienia żołądka dużą ilością pokarmów. Ale to tak, jak ja sobie myślę o tej diecie, to myślę, że to może być jeden z takich, w zasadzie może jedyny nawet, minus takiej diety.
Dobra, to inny pomysł mam w takim razie. Po prostu przejdę na weganizm, bo przecież warzywa mają mniej kalorii niż mięso, więc po prostu zostanę weganinem i naraz głowy.
Super. I bardzo dobrze. To zapraszam. Dieta wegańska, super. Z tym, że warto tą dietę dobrze zbilansować. To nie jest tak, że to ja będę teraz weganinem, więc odstawiam mięso, odstawiam nabiał, nie jem jajek, nie jem ryb. Jem tylko warzywa i owoce. I teraz mogę jeść ich bardzo dużo, no bo przecież one są niskokaloryczne, są zdrowe, mają potrzebne witaminy. I tutaj uwaga, nie wszystkie witaminy. No to się nie uda. To znaczy, żeby rzeczywiście zaspokoić potrzeby dorosłego ludzkiego organizmu, potrzebujemy białka, którego w większości produktów roślinnych jest za mało. I trzeba rzeczywiście dobrze sobie zaplanować albo poprosić kogoś, kto się tym zajmuje, żeby zaplanować dietę wegańską tak, żeby dostarczyć potrzebnych składników. No przede wszystkim tutaj mówię o białku, którego w tej diecie jest zawsze zbyt mało. Zatem musi być więcej produktów, chociażby strączkowych, które tego białka mają dosyć dużo, ale też nasion, orzechów, produktów zbożowych, które mają białko niepełnowartościowe, ale przy odpowiednim zestawieniu produktów możemy uzupełnić aminokwasy. Możemy sprawić, że to białko będzie lepiej przez nasz organizm wchłaniane i wykorzystywane, więc dieta wegańska zdecydowanie polecam. Myślę tylko, że warto ją zaplanować z głową, żeby to nie było zrobione tak na wariata.
No, to teraz już mi pani absolutnie nie udzieli odpowiedzi, tak, żeby mnie przekonać. Bo ja nie zamierzam jeść bardzo dużo burgerów i tikka masala i chipsów i czekolady. I fanty będę pił litrami, ale za to będę chodził codziennie na siłownię i schudnę i tak. Jak to jest z tymi ćwiczeniami przy odchudzaniu? Ile one dają?
No, to jest prosta matematyka. Jeśli przyjmiemy x kalorii, a spalimy y, no to wynik pojawia nam się gotowy. Tutaj nie ma jakichś, nie wiem, produktów o ujemnej kaloryczności albo jakichś ćwiczeń, które mogą wpływać na, nie wiem, na przyrost masy ciała. Nie, no, nie, inaczej. Nawet nie wiem, jak to powiedzieć. W każdym razie, jeśli spodziewamy się efektu, efektu w postaci spadku tkanki tłuszczowej, spadku masy ciała, to najlepsze będzie jednak połączenie zdrowej, zbilansowanej diety z aktywnością fizyczną dostosowaną do danej osoby. Czyli nie chodzi o to, żeby zasuwać na siłowni 6 razy w tygodniu po 2 godziny i spalać 2000 kalorii dziennie, bo z mojego doświadczenia widzę, bo jak ktoś miał takie ambitne podejście, to bardzo szybko ta motywacja się kończy, bo tego się nie da zaplanować razem z normalną pracą, z życiem rodzinnym, z innymi obowiązkami, bo to jest plan krótkotrwały. Jeśli chcemy, żeby to było skuteczne, ale też przyniosło efekty na długo, to lepiej zaplanować mniejszą aktywność. Nawet niech to będą spacery, godzinne spacery co 2 dni, czy nawet co 3 dni. I takie spacery będą dużo lepsze, jeśli będą się powtarzały przez wiele miesięcy, przyniosą lepsze efekty niż ten zryw i 2 tygodnie ostrego zasuwania na siłowni, a później już nam się nic nie chce.
No, ja zawsze sobie wyobrażam, ile czasu bym musiał trenować, nie wiem, na bieżni, żeby spalić jednego batonika. I to jest bardzo, bardzo dużo. Dużo więcej niż się wydaje.
Tak, to prawda.
Dobra, to koniec końcika. Chciałbym na koniec panią zapytać o dietę Mind, bo trochę przed nagraniem pani wspominała. Ja nie wiem zupełnie, co to jest, więc pytanie, co to jest?
To jest dieta, która powstała, wymyślono ją, opracowano nie tak dawno temu, kilka lat temu, i zaczyna cieszyć się coraz większą popularnością, ponieważ jest to jedna z, według takiego rankingu diet opracowanych przez jakiś amerykański instytut, jest to, ta dieta jest na 4. bądź 5. miejscu spośród najlepszych diet na świecie. Na początku oczywiście mamy dietę śródziemnomorską razem z dietą DASH i one od kilkunastu lat wiodą prym wśród tych wielu diet, które się pojawiają co roku, wymyślanych na potrzeby odchudzania, zdrowego odżywiania i wpływu na leczenie różnych chorób. W przypadku diety MIND ona, no właśnie, co to jest? To jest taka dieta, która z założenia wpływa na redukcję, jak to powiedzieć po polsku, wpływa na zmniejszenie problemów neurodegeneracyjnych mózgu. Mówiąc prościej, badania pokazują, że spożywanie diety bazującej na założeniach tej diety MIND zmniejsza ryzyko wystąpienia w przyszłości choroby Parkinsona, choroby Alzheimera. Badania wśród osób starszych pokazują zmniejszanie się demencji, poprawę pamięci i przy okazji też nie wszystkie badania, ale niektóre, i to też myślę, że wymaga jeszcze dalszych obserwacji i kolejnych badań. Dieta w zależności od badaczy, którzy są przytaczani z różnych źródeł, może wpływać na polepszanie samopoczucia, zmniejszać objawy depresyjne i wpływać na generalnie na taki lepszy nastrój, na lepsze samopoczucie. Ona działa w zasadzie, można powiedzieć, tak wielokierunkowo, aczkolwiek samo założenie jest takie, żeby wpłynąć na lepszą, zdrowszą, bardziej skuteczną pracę mózgu. Uzupełnienie składników, które w tej diecie się pojawiają, uzupełnienie w organizmie tych składników wpływa na lepszy, szybszy przekaz impulsów elektrycznych w naszych synapsach, dzięki czemu ten mózg po prostu działa sprawniej, działa dużo bardziej wydajnie. No więc to jest bardzo, bardzo, myślę, że taki ciekawy kierunek na przyszłość i jeśli miałabym mówić o jakichś trendach i modzie, to mam nadzieję, że zrobi się niedługo moda na tą dietę, ponieważ jeśli ją dobrze zaplanować, to ona może być również dietą odchudzającą. Jeśli dobrze zaplanujemy jej kaloryczność, to poza tym efektem takim poprawiającym pracę działania układu nerwowego, może też wpływać na poprawę masy ciała, na prawidłowy wynik na wadze.
A co tam w tej diecie jest? Bo tak nie ukrywam, że trochę liczę, że czekolada i popcorn i wędzonka krotoszyńska. Nie wiem w sumie, co to jest wędzonka krotoszyńska. co tam jest?
Dieta zakłada spożycie zielonych warzyw, czyli
zielona papryka,
szpinak, czyli sałata, czyli wszelkie sałaty i te zielone warzywa, brokuły. Zakłada spożycie owoców jagodowych, ale głównie chodzi o te owoce, które są takie niebieskie i granatowe i czarne. Czyli chodzi o antyoksydanty w postaci tego barwnika. Dodatkowo orzechy, nasiona i wszelkie orzechy, nasiona, migdały,
strączki
też, natomiast to oddzielna grupa. Poza tym ryby, tam jest chyba jedna, w sumie nie tak dużo, bo zalecają jedną porcję ryb w tygodniu, to w diecie śródziemnomorskiej są dwie porcje aż, więc tutaj wcale nie tak dużo. Strączki, bardzo, bardzo dobre spostrzeżenie. I produkty pełnoziarniste, czyli raczej gruboziarnista kasza, a nie jakiś kuskus czy kasza manna. Raczej ciemne, pełnoziarniste pieczywo, a nie biała kajzerka czy jakaś bagietka.
A, to brzmi to bardzo spoko. W sensie tak też intuicyjnie, że to zdrowe rzeczy.
Tak, tak, tak.
I tak naprawdę bardzo smaczne.
Tak, no tutaj to, co mi się z tą dietą kojarzy, to borówki, jagody, jeżyny, no dobra, to nie ta pora roku, ale jeżyny latem. Więc rzeczywiście te owoce takie jagodowe, te ciemne jagodowe, nie wiem, czarne maliny też bardzo fajne.
Jest coś takiego?
Tak, tak. Mogą być takim elementem i to nie jest tak, że one muszą się pojawiać, tylko te owoce i żadne inne. One mają się pojawiać te kilka razy, kilka porcji w tygodniu, ale oczywiście możemy też jeść jabłka czy nie wiem, brzoskwinie.
Kurczę, to brzmi bardzo smacznie. Fajnie by było, żeby... W sensie zastanawiam się nad stopniem skuteczności tego, nie? Bo jakoś ostatnio mam dużo rozkmin na temat tego, że kurczę, wszyscy umrzemy i część z nas mając różne rodzaje demencji. fajnie by było, żeby jednak tak nie było, nie? Gdyby się okazało, że możemy po prostu jeść brokuły i nasiona, to by było bardzo fajnie. Mm-hmm.
No tam jeszcze jest takim elementem, który wydaje mi się, że jest oczywistym, ale jest oliwa z oliwek, czyli zdrowe tłuszcze roślinne, które są taką bazą, a eliminują trochę te tłuszcze zwierzęce z takiej normalnej diety. Ale tak, myślę, że ta dieta raz, że jest intuicyjna, druga rzecz, że ona jest naprawdę smaczna, bo wykorzystanie, połączenie tych produktów to nie jest tak, że musimy budować ten jadłospis tylko i wyłącznie z tych produktów. One mają się pojawiać z jakąś częstotliwością w tych jadłospisach w ciągu tygodnia. I może mogą pojawiać się również inne produkty, natomiast trzeba pamiętać, że te mają się regularnie w tej diecie pojawiać w różnych zestawieniach. Ona może być smaczna, ona może być wygodna, ona może być atrakcyjna i ja często elementy tej diety przemycam w dietach dla swoich pacjentów.
Super, bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo mi się miło rozmawiało.
Bardzo dziękuję, to było bardzo szybko, miło spędzone ile?
Półtorej godziny.
Półtorej godziny.
Tak, to jest klasyka. Znowu kulisy, kolejny raz. Bardzo często goście myślą, że rozmowa trwa krócej niż trwała. Bardzo dziękuję, bardzo mi się miło rozmawiało. Wam, drodzy słuchacze i widzowie, też bardzo dziękuję za oglądanie i słuchanie. Ja chyba muszę jakoś przemyśleć motyw tego, że jestem jednocześnie dźwiękowcem, oświetleniowcem, operatorem, montażystą, reżyserem i osobą, która robi wywiady, bo znowu mi światła padły. Za dużo chyba tego mam naraz. Coś muszę wymyślić. Bardzo wam dziękuję. Możecie obserwować, subskrybować i wspierać na Patronite. Linki są oczywiście na dole. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I do usłyszenia w kolejnym odcinku. To był podcast Nie Tylko Pytania. Zaobserwuj i oceń ten odcinek. Jeśli chcesz dołączyć do grona patronów, wejdź na patronite.pl/nietylkopytania. Dziękuję.